Co, gdzie, jak mówić i o której godzinie do Boga? W zasadzie nie da się znaleźć jednego schematu na to. Każdy, tak jak sobie mówiliśmy już to wcześniej, musi trochę opracować swoją autorski program modlitwy, byśmy powiedzieli. Także mogą to być tylko pewne propozycje, jakieś takie ogólne schematy, które możecie zastosować, wiedząc też i znając może, albo doświadczając bogactwa Kościoła i bogactwa różnych duchowości, bo wiemy, że Kościele i jezuici, i franciszkanie, i dominikanie, każdy ma jakąś tam duchowość, wszystko prowadzi tak do jednego Boga. I dzisiaj więcej będziemy mówić sobie o tym sposobie modlitwy, elementów modlitwy właśnie świętego Ignacego, bardziej niż może by się wydawało świętego Franciszka. Ktoś powie, no wypadałoby mówić o świętym Franciszku, o jego sposobie modlitwy. Ktoś bardziej złośliwie mógłby powiedzieć, co można powiedzieć o modlitwie franciszkańskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego idziemy na obiad. Niektórzy tak twierdzą, natomiast to jest nieprawda, moi drodzy, bo jak zobaczymy, ile święty Franciszek poświęca na modlitwę i w jaką kontemplację, a to już jest dar od Boga. Tego się nie da po prostu wyuczyć, że ja sobie będę siedział na przykład w kościele 3 dni i dostanę dar kontemplacji. Jeden dostaje, drugi nie. O tym decyduje Bóg. Na jak długi czas wpadał w takie uniesienia kontemplacyjne, co skończyło się jeszcze stygmatami, to zobaczymy, że szkoła franciszkańska, modlitewna szkoła franciszkańska będzie najtrudniejszą do opanowania. Myślę, że franciszkowy sposób modlenia, nie przekazany we wszystkich pismach, no nie wiemy dokładnie, co tam się działo i jakich słów używał, oprócz pojedynczych modlitw, uwielbienia stworzenia i tak dalej, które też było wynikiem tego, że on tracił, praktycznie już nic nie widział, a napisał pieśń ku pochwale stworzeń. Więc to nie wynikało z tego, że on tam nic nie widział i tam się starał coś zobaczyć i pisać, tylko to wynikało z jego przeżycia wewnętrznego. Więc szkoła franciszkańska, modlitewna szkoła franciszkańska może okazać się najtrudniejsza z tych wszystkich duchowości. Ale bardzo takie jasne i trafne wskazania daje też święty Ignacy z Loyoli. No, Andrzej Bobola, tutaj patron tego miejsca, myślę, że ucieszy się, jeżeli troszeczkę wskazówek usłyszymy takich jezuickich. Ale to pod koniec. Na razie, moi drodzy, nasza postawa co do modlitwy w momencie, w którym rozpoczynamy nasz dzień. Rano jest mało czasu, wieczorem jest zmęczenie. To słyszę najczęściej. No to co zrobić, żeby się mógł pomodlić i rano, i wieczorem? Południe to już nie wspomnę. No, trzeba by było nic nie robić, tak, żeby rano mieć czas, a wieczorem nie być zmęczonym. A że nie da się tak zrobić, to trzeba znaleźć jakąś motywację. I ludzie znajdują takie motywacje. Matka nie może rano nie dać dziecku jeść, bo się śpieszy do pracy, mówię o takim niemowlaku. Musi wstać wcześniej. Jeżeli już troszeczkę starsze dzieci i w ogóle ogarnąć dom przed wyjściem do pracy albo ich do szkoły, także musi czy matka, czy ojciec, no to też dzieci wstają o 7, a ona czasem 5:30. No ale dlaczego to czyni? Bo jej ktoś kazał, przysłał jej ktoś te dzieci, pocztą przyszły i teraz musi się zajmować? No nie. Z miłości. Więc musimy znaleźć jakąś motywację do tego, żeby tą modlitwę podjąć. A jeśli jej nie ma, to trzeba się zapytać, jaka jest relacja. Jeżeli ważniejsze będzie dla mnie to, że ja sobie nie chcę nic tutaj mówić w kategorii dobra i zła, czyli że jeżeli ktoś wstaje i ma jakąś krótką modlitwę swoją, czy nawet akt oddania Matce Bożej Świętego Maksymiliana też nie zajmuje dużo czasu, czy pod Twoją obronę i tak dalej, to nie znaczy, że to jest coś złego, ale jeśli, i to już każdy z nas sam rozeznaje, jeśli jest coś ważniejsze od Pana Boga, to coś znaczy, że jest nie tak. Że mogę narzekać na to, że mi nie idzie ta modlitwa wieczorem, nie idzie rano, w ogóle mi to nie idzie, bo no właśnie, rano pośpiech, wieczorem zmęczenie, takie to już jest życie. No nie jest tak. To znaczy, że coś nie gra w tej relacji, że coś trzeba poświęcić, coś trzeba pozmieniać. Człowiek do wszystkiego się może ustosunkować i jeśli kocha, to chyba najlepiej będzie zrozumiałe właśnie wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś zakochania. Rozwala się cały dzień, nie? Człowiek cały czas tylko chce być z tym. Dlatego tak często jest to tu przyrównywane. Chce być z tą drugą osobą i poznawać ją i tak dalej, to wszystko. Więc no wtedy się rozwala cały ten schemat, w którym się nieraz latami żyło. Więc motywacja. Jeżeli jest matka w stanie wcześniej wstać, żeby nakarmić dziecko z miłości, to znaczy, że mogę wstać po to, żeby, żeby budować tą relację z Bogiem. Można i bardzo fajna wskazówka jest świętego Ignacego do takiego porannego stanięcia w obecności Bożej. Jest takie uczucie, które być może mieliście, kiedy jest świąteczny, wigilijny poranek Bożego Narodzenia. Kiedy wstajemy i wiemy, że mogą być tam jakieś prezenty. Jeśli ktoś to pamięta z dzieciństwa, wie, że ta noc była jedna z najdłuższych nocy w roku. No bo wiadomo, że z jednej strony się nie chciało spać, może rodzice coś podrzucają, trzeba by ich tam przyfilować, nagle się film urywa, no nie, ale jak już jest ranek, nie, no to godzina normalnie to do 8, a tak tu już 6 i wszyscy na nogach, nie. Czy jakieś prezenty są? Z takim nastawieniem, jeśli wstaniemy, że Bóg ma dla mnie nieskończenie wiele różnych łask, różnych prezentów, kiedy rozpoczynam dzień, to on się zacznie zupełnie inaczej, a często wstajemy i już jest strach. Bo to, co mówiłem dzisiaj na mszy, no może egzamin, a może mnie nie przyjmą do tej roboty, a może mnie wyrzucą skądś, a może ten mi coś zrobi, albo że ktoś mnie obrazi, albo dzisiaj się ze mnie tam wyśmieją, albo... No ale cóż to jest wobec tego, jeśli ja mam ze sobą i idzie ze mną Bóg? Nie bójcie się tego, który zabija ciało, mówi Chrystus. To właśnie chodzi o to. Nie, że ktoś tam nie maczetą ciachnie, to na razie się jeszcze nie zdarza. Powiedzmy, ale chodzi właśnie o to, że ktoś chce mi zabrać to moje życie takie wewnętrzne i podporządkować wszystko pod dane wydarzenie jakiegoś dnia. Stresujące, nerwowe? Nie. Ja wstaję i wiem, że to kiedyś wszystko minie. Ta praca, którą dostanę, tą maturę, którą zdam i wszystko inne, to nam nieraz zajmuje czas. Bóg o to nie zapyta. Nie musisz ze świadectwem maturalnym wejść do nieba. Ale zapyta o modlitwę, ale zapyta o relacje. I mimo, że nikt tutaj, ani Kościół, ani święty Ignacy, ani Franciszek, ani nie neguje tego życia codziennego i tego, że po prostu no, jesteśmy, pracujemy, uczymy się, zależy nam na tym, żeby pewne rzeczy osiągnąć w życiu i jak najbardziej Pan Bóg też w tym pomaga. Jednakowoż to wszystko nie jest najważniejsze, bo ja nie wiem, kiedy stanę przed Bogiem. To jest też dobra motywacja, może nie najwyższa, bo najwyższą będzie miłość, ale to jest też dobra motywacja do tego, żeby zmienić swoje życie duchowe, bo skąd ja mam wiedzieć, kiedy stanę przed Bogiem? A stanę z czym? No w takiej polskiej naszej tradycji, jeżeli ktoś z Was był, uczestniczył w pogrzebie, no to widzi, że kiedy jest trumna otwarta, człowiek ma ręce oplecione różańcem. Tego nie ma w innych tradycjach. To jest symbol. Jak to jeden z naszych ojców bodajże mówił, że jeszcze nigdy nie widział, żeby jakaś firma z przeprowadzkami jechała za konduktem pogrzebowym. Tak? Nic nie zabiorę z tej ziemi. Tylko to, co mam w sercu. Ani to, że mam prawo jazdy, ani to, że mam maturę, studia. Nic nie zabiorę. Można powiedzieć, każdego ranka, kiedy się budzę, już mam tę motywację do dziękczynienia w ogóle, że się obudziłem. To jest raz. Bo wiele osób pewnie na świecie się nie obudziło, po prostu zmarło z różnych powodów. Ale dwa, że rozpoczynam po raz kolejny to, co mówił święty Maksymilian. Każdego dnia jestem coraz bliżej nieba. Warto to sobie uświadomić. Moi drodzy, jeśli chodzi o południe, no to według tego, jak to, jakie ma obowiązki i co robi. No, warto, żeby stanąć w obecności Bożej, wiedzieć, że On jest zawsze ze mną. Jeśli mi takie myśli towarzyszą, to już jest modlitwa. Jeśli ktoś ma czas, żeby się zatrzymać, to święty Ignacy znowuż daje prostą wskazówkę. Zatrzymaj się na zasadzie takiej, żeby nie było żadnego człowieka w jakimś tam pobliżu, żeby nie było mediów, no to wiadomo, tych telefonów i tego wszystkiego, żeby nikt ci nie przeszkadzał na 5 minut. Zastanów się, ile do tego momentu otrzymałeś, a ile dałeś Bogu. Do tego momentu jakiegoś tam czasu południowego. Ile już od Niego otrzymałeś, bo czasem do południa dostajemy już od Boga wiele, wiele łask, a ile Jemu jesteś w stanie dać. A może coś już zrobiłeś źle? Może się zdarzył jakiś grzech i tak dalej. I to jest ten czas, żeby w południe się nad tym zatrzymać, tylko po to, żeby wieczorem pochylić się nad tym jeszcze bardziej. I co do tego wieczora, no to mogę zaproponować Wam taki sposób, dłuższy i krótszy rachunek sumienia ignacjański. Dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim dlatego, że samemu w jakiś sposób gdzieś przebrnąłem przez ten rachunek sumienia i wcale nie jest on czymś bardzo trudnym, bo bardzo mi się podobają zasady Ignacego. U niego musi być wszystko roztropność, o tak powiem, roztropność jest u niego matką wszystkiego, czyli włączamy stoper 15 minut i ani sekundy dłużej, ale i też nie krócej. Jeśli chodzi o ten ignacjański rachunek sumienia, nie trzeba go robić i nawet nie zaleca on robić go tuż przed spaniem, bo po prostu jest też taką modlitwą trochę. Czasami jak coś do człowieka mocno dotrze, to może mieć zmarnowaną noc. Więc wcale nie trzeba, jeśli ktoś lubi gdzieś długo siedzieć po nocy i tak dalej, albo oglądać jakiś film, to wcale nie trzeba tego robić po tym filmie o pierwszej w nocy. I tak nic człowiek nie zrobi. Można to zrobić o 18, o 17, stanąć i zatrzymać się i potraktować to jako modlitwę wieczorną. Bo mówiliśmy o tym bodajże przedwczoraj, że mogę sobie nagromadzić tego wszystkiego, tak? O, ojciec powiedział, będę robił ignacjański rachunek sumienia, nie? Ale jeszcze mam 30 swoich modlitw. No to będzie maraton dopiero, nie? Więc można to potraktować jako modlitwę wieczorną. A dlaczego wtedy zepchnąć tamte modlitwy na bok? Albo, moi drodzy, jeżeli nie ma zatrzymania i refleksji nad życiem wewnętrznym, to może się okazać, że stoję w miejscu. Już mam tam nie wiadomo ile lat już buduję tą relację z Chrystusem, nie wiadomo ile lat jestem w zakonie, okazuje się, że stoję w miejscu nadal. Bo nie patrzę, czy coś się zmienia, nie patrzę na motywację, na uczucia, jakie mi towarzyszą. Dzisiaj o wszystkim nie powiemy, bo to trzeba by było z 5 dni siedzieć, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, jak człowiek podejmuje różne motywacje, nie przyznaje się do tego wobec samego siebie. Dlaczego nieraz tak postąpię? Oczywiście zewnętrznie wszystko jest okej, ale wewnętrznie coś źle robię, bo mam różne motywacje robienia. Bo może chcę, żeby mnie ktoś pochwalił, może chcę, żeby mnie ktoś akceptował albo kochał i tak dalej. Dlatego coś robię. Bóg to wszystko wie. Ale do tego jest potrzebne zatrzymanie się i zrzucenie czasami tego pancerza, który zakładamy i uważamy, że wszystko jest okej. A czasami nie jest. I dlatego może ta modlitwa rachunkiem sumienia może być ważniejsza od wszystkich tych innych formułek, które mamy wieczorem. To jest 5 kroków. Pierwszy krok to jest dziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa, później prosić o łaskę poznania grzechów, później żądać od duszy swojej zdania sprawy z całego tego dnia, który kończymy, i później jest prosić Boga o przebaczenie win i postanowić poprawę przy pomocy łaski Bożej. Krótko o tych punktach. Oczywiście, wszyscy wiecie, jak się korzysta z internetu, więc wystarczy wpisać ignacjański rachunek sumienia. Nie musicie teraz tego notować, bo i nie macie nawet jak możliwości. Pierwsze, moi drodzy, dziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa. Nie ma takiego człowieka na świecie, który nie byłby, choćby był w najgorszym stanie swoim, życiowym, żeby nie mógł dziękować, bo można podziękować za wszystko, nawet to, że ma się zdrowe nogi i ręce i głowę i w ogóle jest, można chodzić. Może ci faktycznie cała rodzina zginęła dzisiaj w wypadku, ale ty jesteś, ty żyjesz. Zawsze jest możliwość dziękczynienia. I od tego się zaczyna rachunek sumienia. Najpierw dziękuję za to, co otrzymałem. Jest takie słynne powiedzenie, gdzieś widziałem, ale już w tej chwili nie pamiętam. Ważne, że zapamiętałem treść. Narzekałem na swoje zepsute buty, póki nie zobaczyłem kogoś bez stóp. Tak jest bardzo często w naszym życiu też. A zatem pierwsze, dziękczynienie. Jeśli nie mamy powodów do tego, żeby dziękować Panu Bogu, bardzo często może się okazać, że w naszym życiu po prostu też nie ma tej radości, która... Na radość jest przecież podstawą kolejnych jakichś takich subtelnych, pozytywnych uczuć, jak życzliwość, serdeczność czy wdzięczność. A być może tej radości u mnie w życiu nie ma. I może muszę prosić o tą radość, żeby móc dziękczynić za to wszystko i widzieć to, za co mam dziękować Panu Bogu. Bo czasami podnoszę poprzeczkę samemu Chrystusowi też, bo chcę więcej i więcej i więcej i więcej. I On nawet daje to, ale już nie ma miejsca na dziękczynienie. Punkt drugi, bardzo taki, byśmy powiedzieli, ludzki. Prosić Pana Boga o łaskę poznania grzechów. Nie ma większego i bardziej, nie wiem, trwanego takiego mechanizmu usprawiedliwienia się niż my sami siebie. O, tak powiem. Uniewinniamy się jakby od góry. Pyk, wyrok, zapadł, cześć, niewinny i wychodzimy. Naprawdę. Jeśli nie poprosimy Pana Boga o łaskę poznania swoich własnych grzechów, to jestem w stanie powiedzieć tutaj, że jesteśmy z najcięższych grzechów się w stanie usprawiedliwić. Ano, bo On mi coś tam. To ja go musiałem też. Nie? Przykłady z Pisma Świętego. Dawid odstawił dosyć niezły numer, kiedy wziął sobie żonę Hetyty Uriasza. I aż proroka Natana musiał mu posłać Bóg. Ten prorok Natan mu opowiedział historię, a ten, już się nie będę wyrażał, jeszcze się nie domyślił. Dopiero trzeba było mu powiedzieć, to ty taki jesteś, mu powiedział Natan. Och, to wtedy się załamał, nie? Moi drodzy, no to też nie był jakiś upośledzony człowiek, ten król Dawid, no ale wziął sobie, wiadomo, no to chodzi o grzech, o strukturę grzechu. Wziął sobie tą żonę Uriasza Chetyty, jego samego wysłał na wojnę, w tym momencie go ustawił, w tym szyku bojowym, żeby go zabili, no to Bóg musiał mu otworzyć te oczy, bo on by sobie żył dalej i myślał, że wszystko mu wolno. Także musimy prosić o to, żeby Bóg nam pozwolił poznać nasze grzechy. I przechodzimy do trzeciego punktu. Tu jest no dosyć rozbudowany ten punkt. Tak jak powiedziałem, nie da się o wszystkim powiedzieć, a brzmi on tak, że żądamy od duszy swojej zdania sprawy. I teraz mogę powiedzieć, no generalnie dzisiaj nic się nie wydarzyło, no co, no były rekolekcje i tak dalej, i była adoracja, i była msza święta, no okej było, no nie? A jeżeli zacznę analizować od momentu, kiedy wstałem, godzina po godzinie, kiedy zobaczę moje relacje z drugim człowiekiem, moje relacje z Bogiem, czy zastanawiam się nad swoją jakąś taką wadą główną, czy jakoś z nią zacząłem dzisiaj walczyć i inne różne rzeczy. Nagle się okazuje, że dobrnąłem do godziny 12, a tu jeszcze daleko do skończenia rachunku sumienia, bo jednak znajdują się pewne rzeczy, za które ja odpowiadam i z których staję przed Bogiem w prawdzie. Dlatego przewertowanie całego tego dnia godzina po godzinie uczciwie, żebym ja sobie wręcz przypomniał, co ja robiłem, gdzie poszedłem, co powiedziałem, to jest to jedno z najtrudniejszych punktów tego rachunku sumienia. Tak jak powiedziałem, nie da się powiedzieć o wszystkim, a trzeba sprawdzić moją motywację. Może przybiegłem siedzieć w pierwszej ławce tylko po to, żeby mnie inni widzieli, a nie dlatego, że tak bardzo chcę być blisko Boga. To już jest jakaś negatywna motywacja tego, co zrobiłem. No, to tylko taki przykład. Wszystkiego się nie da tutaj omówić, ale starać się przejść godzina po godzinie cały swój dzień i zobaczyć, jak postępowałem. I cały czas mając w świadomości to, że ten stoper jest włączony. Jeżeli dobiegniemy do 15 minut, tak mówił święty Ignacy, to koniec, skończymy rachunek sumienia. Może skończymy na pierwszym punkcie. To miałem powiedzieć na zakończenie, ale jak już o tym mówię. I to mi się podoba właśnie u Ignacego. Jeżeli rozpoczynam pierwszy punkt, dziękczynienie, i zaczyna mi się ono wydłużać, mam za co chwalić Boga, nagle patrzę, minęło 15 minut, no to koniec modlitwy. I to jest wszystko okej. Okay. W tym momencie, w którym mija 15 minut, to kończymy ten rachunek sumienia. To jest akurat plus, bo jesteśmy w stanie też w drugą stronę przesadzać, moi drodzy, najczęściej w czwartym punkcie, czyli prosić Boga o przebaczenie win. Dlaczego? Bo wobec tego wszystkiego, co zobaczyłem w ciągu dnia, co zrobiłem, rodzi się poczucie winy. A to już, mówi święty Ignacy, są totalne manowce naszego nawrócenia. Nic nie zrobimy, bo pojawia się poczucie winy, no jestem beznadziejny, w ogóle co to ze mnie za katolik, co ze mnie za rycerz. I najczęściej co robimy? Nie odwracamy się od grzechu, tylko nie robimy rachunku sumienia. W ten sposób działa człowiek. Widzicie, to jest skomplikowany mechanizm. Żal za grzechy, i teraz uwaga, bo to jest też bardzo ważna kwestia. Święty Ignacy mówił, jest rodzajem pocieszenia duchowego. A na czym to pocieszenie ma polegać? Odnalazłem mojego wroga, który się maskuje, który się kryje, który nie chce się ujawnić. Powiedzmy, doszedłem do wniosku, że jestem jakimś, no powiedzmy, no człowiekiem pysznym albo zazdrosnym. No to nie mam się załamać, bo to się skończy tym, że w ogóle nie będę albo się modlił, albo przeprowadzał rachunku sumienia, tylko ja muszę się w jakiś sposób cieszyć, że wyciągnąłem spod ziemi tego mojego wroga, który się gdzieś u mnie głęboko w sercu tam zakopał i niszczy mnie od środka, i teraz ja go mogę zniszczyć, bo nie ma takiego grzechu, z którego człowiek nie mógłby wyjść z łaską Bożą. Ale jak on jest ukryty, no to wtedy nie ma możliwości z nim walczyć. Tylko żeby do niego dotrzeć, to potrzeba naprawdę mocnego takiego zatrzymania nad swoim życiem. I żal za grzechy, pamiętajcie jeszcze raz, to będzie nie tyle płacz i załamanie się, że ja w ogóle jestem do niczego, co odkrycie i radość z tego, że odnalazłem, zdemaskowałem wroga i teraz mogę go zniszczyć. I piąte, postanowiam poprawę przy pomocy łaski Bożej. Już samo uświadomienie sobie własnych uczuć, moi drodzy, własnych motywacji i tak dalej, działa na nas tak uspokajająco i, bym powiedział, łagodnie. To znaczy, postawiliśmy pewną diagnozę, to znaczy wiem, jak mogę przeprowadzić to leczenie. Tak, wyszło mi z tego rachunku sumienia i codziennie mi wychodzi, że jednak jestem egoistą. Okej, będziemy teraz coś z tym robić. Jest jakiś proces leczenia, tego się nie da uciąć. Po prostu tak, trzeba teraz z tego wychodzić przy pomocy tej modlitwy, moi drodzy. Ale bo to nam porządkuje jakiś wewnętrzny świat. Wiem, że mam swoją wadę główną i chcę ją zamieniać teraz na cnotę. I wspomniani już na tych rekolekcjach ojcowie pustyni mówili, że choćbym przez całe życie jedną wadę zamienił na cnotę, to mogę się nie obawiać o swoje zbawienie. No ale mogę też zacząć pracować nad pięcioma i to już mi się rozpadnie wszystko pierwszego dnia. Więc muszę sobie zlokalizować dobrze tego wroga, żeby z nim walczyć. Ale postanowienie poprawy, jeśli widzę, że na przykład chodzi o egoizm i dzisiaj ten egoizm przejawiał się w tym, że kogoś tam w jakiś sposób skrzywdziłem, bo moje dobro było ważniejsze niż to, to na jutro postanowienie musi mieć według Ignacego datę, godzinę i sposób wykonania. I to od razu wskakuje na następny rachunek sumienia. Czyli dziś postanawiam, że jutro już nie będę egoistą wobec tej osoby, nie zabiorę tam jej czegoś, albo postanawiam po prostu jutro, o nie wiem, o godzinie między 12 a 13, albo jak się spotkamy w pracy, czyli między 8 a 15, że tą osobę konkretnie o 15 zabiorę moim samochodem z powrotem do domu, bo wczoraj tego nie zrobiłem. I to od razu jest moim punktem rachunku sumienia następnego dnia. Zrobiłem to, czy nie? Nie ma takich postanowień, o, od jutra będę lepszy. To nie jest żadne postanowienie. Jeżeli widzę, namierzam swojego wroga, to muszę atakować w jego centrum, tam gdzie on jest. Muszę ucinać te korzenie. A nie tak, że ogólnie będę już od jutra na pewno lepszym człowiekiem. To nie ma żadnego później przełożenia w praktyce. Jeżeli kogoś przeraził 15-minutowy rachunek sumienia, to jeszcze jest wersja krótsza, która zwie się zasadą ręki. I mamy swoje ręce, no to wiadomo, że mamy też palce i mogę zrobić szybki rachunek sumienia. Też nie mówię, że franciszkańskie, broń Boże. Na czym polega on? Moja relacja z Bogiem, moja relacja z człowiekiem, ja i moje obowiązki codzienne, moja wada główna i moje postanowienie. 5 punktów. I wobec tego sprawdzam swoje sumienie. Jak była moja dzisiejsza relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem, czy wykonałem wszystkie swoje obowiązki, jak walczę z tym nieprzyjacielem, którego udało mi się gdzieś namierzyć i jakie mam postanowienie. Moi drodzy, bardzo ważne przy tym jest, jeżeli komuś to namieszało w głowie, to nie dziwię się, ale pamiętajcie o tym, wracając do domu swoich, że dzisiaj bardzo mocno wraca do łask też ta praktyka z życia pustelniczego, czyli posiadania przewodników duchowych, kierowników duchowych. Nie wszystko jestem w stanie zrobić sam. Więc to jest coś takiego dzisiaj bardzo wracającego do łask, ponieważ ludzie coraz bardziej są zagubieni w tym wszystkim, co robią. I jest tylko cały czas akcja, akcja i tylko pęd życiowy. I nie ma się jak zatrzymać. W wakacje też ludzie spędzają w klasztorach, moi drodzy. To są bardzo ostatnio popularne formy spędzania wakacji, bo chcą zamknąć się całkowicie od świata i mieć też zawsze jakiegoś, choćby na ten czas, kapłana, który praktycznie cały dzień jest dostępny i tak dalej. To coś pokazuje. I my też nie bójmy się, mamy w swoich parafiach albo gdzieś w pobliżu, bo to przecież nie musi być nikt, kto pracuje w naszej parafii, bo dzisiaj mamy różne środki transportu i człowiek naprawdę jest w stanie jechać na drugi koniec Polski, żeby wysłuchać jakiegoś tam koncertu dziwnego, no to jest też w stanie pojechać gdzieś godzinę pociągiem, jeśli gdzieś odnajdzie kogoś, kto może być jego przewodnikiem duchowym.